Dziękuję za te pieśni, które były i pewnym wprowadzeniem do tego, co chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć. A szczególnie ta słowacka pieśń, która miała tekst: Jezu, Ty mi wystarczysz, mam wszystko w Tobie, nie potrzebuję nic więcej. To są bardzo mocne słowa. Jeżeli byśmy to domyśleli, nie wiem, co inspirowało autora do tego, kiedy tworzył tą pieśń, ale są bardzo mocne. I możemy na nie myśleć, kiedy będę czytał i rozważał Boże Słowo. Chciałbym, kiedykolwiek myślałem i na tą dzisiejszą chwilę, na Nikolasa, na jego rodziców, to stale mi się przypominał Abraham i Izak, ojciec i syn. Stosunek, jaki był między nimi i rola, jaka była Abrahama, a jaka była rola Izaka. I chciałbym cytować 11 rozdział listu do Żydów od 17 wiersza. List do Żydów, 11 rozdział, rozdział bohaterów wiary. Abraham tam jest więcej razy wspominany i przeczytam właśnie o tym stosunku ojca i syna. Od 17 wiersza czytam. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc skrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa, zapewniając jego przyszłość. Tyle z Bożego Słowa. Wiara Abrahama i wiara Izaka. Odrębne role, ale każda niezmiernie ważna. Angielski reformator John Wesley powiedział kiedyś, że są dwie rzeczy, które człowiek nie może zrobić sam. Nie może się ożenić sam ze sobą. A ta druga rzecz, którą John Wesley wspomina, to jest, że nie mogę być chrześcijaninem sam dla siebie. Jaka była różnica pomiędzy powołaniem, powiedzmy, Noego, powołaniem Enocha, a pomiędzy Abrahamem? Kiedy Bóg powołuje Abrahama, kiedy powołuje Enocha, powołuje ich jako pojedynczych ludzi. Ale później przyszedł Abraham, nasz ojciec wiary, i powołuje go do tego, aby nie tylko on naśladował Boga, ale powołuje go w aspekcie narodu, aspekcie narodów. Tam nie chodziło o pojedynczego człowieka, ale chodziło o te obietnice: otrzymasz syna, rozmnożę cię we wielki naród i będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Właśnie tutaj Bóg pokazuje tę rolę ojca. I ten tekst z tego 11 rozdziału listu do Żydów byśmy mogli rozważać pod różnymi aspektami, ale pozwolę sobie dzisiaj tylko myśleć właśnie o tym stosunku ojca i syna. Pomijam wiele innych wydarzeń z życia Abrahama i chcę się skupić właśnie na tym jednym, kiedy wreszcie po wielu, wielu latach Abraham ze Sarą trzymią w swoich rękach małego Izaka. Abraham już nie musi prosić, ale może tylko dziękować. Skończyły te długie lata oczekiwania i nastąpiła chwila wielkiej radości. Może się wreszcie radować z tej obietnicy, którą Bóg dał, napełnił i udowodnił, że On jest Bogiem prawdy, że jeżeli coś obiecał, to też to i spełnił. Oczywiście to, co dla nas zawsze najtrudniej zrozumieć, Boży czas. A ten był całkiem inny, niż sobie to wyobrażała Sara i Abraham. Ale to, co chciałbym dzisiaj podkreślić, co ma łączność właśnie z tym tekstem, który autor zapisał jako taką szczególnie głęboką myśl, ta ofiara Izaaka. Kiedy mamy puste ręce, kiedy po czymś pragniemy, kiedy chcielibyśmy coś otrzymać od Boga, to szukamy Go, nie zaniedbujemy modlitwy, prosimy Go, przychodzimy do Niego jako dziecko, które chce coś i znowu przychodzi za rodzicami i prosi, tak bym pragnął tego, tak bym tego chciała. I wierzy, że rodzice zdecydują się i dają to, czego pragnie ich własne dziecko. Ale kiedy w rękach mamy już ten dar, kiedy to otrzymiemy, nie zmienia się stosunek? Nie będzie to na niekorzyść właśnie tej społeczności pomiędzy Abrahamem i Bogiem? Kiedyś czytałem taką książkę o życiu misjonarza, który zakładał misyjną organizację, wielką misyjną organizację. Po pewnych latach modlili się, żeby Bóg dał im okręt, aby mogli dotrzeć ze strony morza do wielu pogańskich narodów, aby powiedzieć im o Jezusie. Spędzali wiele czasu na modlitwach, na prośbach i przyszedł taki dzień, kiedy znalazł się taki okręt, aby go wyreperować, namalować i by mógł wyruszyć na drogę. Znalazło się wiele dobrowolników, młodych ludzi, którzy w czasie swoich wakacji poświęcili ten czas, aby przyjść i pomagać przygotowywać tą łódź do misji. Ale właśnie ten przewodniczący pewnej nocy miał taki sen czy widzenie. Widział, jak wszyscy z wielką chęcią pracują, są zajęci, tylko jeden mężczyzna stał bokiem gdzieś w cieniu i nic nie robił. Oczywiście ten przewodniczący zaraz podchodzi do niego, aby się go zapytać, dlaczego nie dołączysz się do tej pracy. Ale kiedy przyszedł bliżej, zrozumiał, że to jest Jezus. Stał bokiem, wszyscy zaangażowani do pracy, wszyscy pełni radości z tego, że pojadą na misję, ale Jezus stał bokiem. To go przeraziło. Uświadomił sobie, że zrobili wielki błąd, że służbę dla Boga uprzednostnili, dali pierwszeństwo przed Bogiem, przed Jezusem. Uświadomił sobie, że to jest tak poważna sprawa, że jeżeli nic z tym nie zrobią, to pojadą na misję, ale bez Bożego błogosławieństwa. Zwołał swoich najbliższych współpracowników. Dzielił się z nimi właśnie tą sprawą. Okazuje się, że pieniądze, które przychodziły od dobrowolnych darców na zapłacenie tego okrętu, zaczęły się gwałtownie zmniejszać. Także było jasne, że nie mogą sobie pozwolić na ten okręt. Że muszą go puścić za cenę straconych pieniędzy, które już były do tego włożone. Było to wielkie doświadczenie. Było to ofiarowanie na ołtarz, aby nie stracić społeczność z Bogiem. Wspomniałem sobie i na Mojżesza, który miał wiele doświadczeń z Bogiem, który przez tą drogę, przez pustynię, on wiele rzeczy doświadczył. Ale była taka chwila, kiedy prosi i modli się do Boga i mówi, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszyć. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich ja i lud Twój, jak nie potem, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni ja i lud Twój spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. Mojżesz miał jasny cel, doprowadzić naród izraelski do ziemi chananejskiej, do ziemi obiecanej. Ale on się modli i mówi, Panie, jeżeli Ty z nami nie pójdziesz, to ja nie chcę iść dalej. On nie miał na pierwszym miejscu cel, on miał na pierwszym miejscu społeczność z Bogiem. I to jest niesamowicie inspirujące dla każdego z nas. Dla tych, którzy śpiewają, Jezus, Ty mi wystarczysz. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Są to słowa, albo jest to nasze życie. Izaak był tak samo wielkim doświadczeniem w życiu Abrahama. Abraham mógł się dzielić z każdym, jak Bóg cudownie darował im dziecko wtedy, kiedy już z ludzkiego punktu widzenia nie było to możliwe. Był to Boży cud, było to wielkie doświadczenie, ale Bóg nie chciał, aby Abraham miał to źródło radości, źródło swojego duchowego życia w Bożym błogosławieństwie, ale aby było ono w Bogu. Nie chciał, aby teraz na pierwszym miejscu był Izaak, ale chciał, aby Abraham doświadczył, że Bóg stale jest jego ojcem, a on jest stale uzależniony od Boga, tak jak przedtem, jak jeszcze nie miał Izaaka, jak teraz, jak ma Izaaka. Pan Jezus powiedział pewnego razu uczniom, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie możecie wejść do Bożego Królestwa. A ta dzisiejsza myśl nam może bardzo pomóc, co tym Jezus chciał powiedzieć. Wiecie, kiedy dziecko jest w zagrożeniu, może mieć koło siebie dużo zabawek. Ale kiedy czuje się w niebezpieczeństwie, rzuca się na szyję swojego ojca i swojej matki i możecie mu brać te zabawki. Ona ma matkę, ojca. To jest to najważniejsze. Ale jeżeli byście mu chcieli wziąć matkę, możecie mu dawać nowe zabawki, a ono będzie płakać. To jest to, co może Jezus chciał powiedzieć uczniom. Miejcie na pierwszym miejscu Boga. Jeżeli nie staniecie się jako dzieci właśnie w tym uzależnieniu, w tym, że to dziecko ma ustawione jasne priorytety, najważniejszy ojciec i matka, a później wszystkie dalsze rzeczy. Naród izraelski wiele razy stracał tą bliską społeczność z Bogiem. Wiele razy te błogosławieństwa, to wszystko dobre, co Bóg im dał, brali jako rzecz samą przez się zrozumiałą, jako automatyczną. Zapomnieli, że to są dary od Boga, a chcieli jeszcze się dostosować do tych obcych krajów. Chcieli jeszcze do tego Boga przybrać jeszcze tych różnych innych bożków, inne święta, które im wydawały się, że są też piękne. Jeden z małych proroków, o którym wiemy bardzo mało, był przerażony tym, w którą stronę zdąża naród izraelski. Uświadamiał sobie, że Bóg będzie musiał coś zrobić, aby ich zatrzymać na tej drodze. I swój krótki, proroczy spis Habakuk w 3 rozdziale kończy tym, że wyśpiewuje albo wyraża, jaki jest jego stosunek do Boga. I mówi, choćby drzewo figowe nie zakwitło, nie było plonu na winoroślach, zawiódłby owoc drzewa oliwnego, a tarasy nie wydałyby pożywienia, trzoda byłaby wyrwana z zagrody. Ja jednak będę się wielce radował w Bogu, weselić się będę w Bogu mego zbawienia. Ten prorok mówi, co oczekuje naród izraelski, ale mówi też o tym, że to nie będzie tragedia, dlatego że chociaż te rzeczy zniknęją, chociaż tych rzeczy nie będzie, Bóg stale będzie. I ten powód radować się i mieć tą pewność wybawienia, ratunku, ta będzie pozostawać stale. Ale wróćmy jeszcze przez chwilę do Abrahama. Do Abrahama, który przez jakiś czas swojego życia włożył nadzieję w Izmaelu. Nie było Izaaka, nie było syna obietnicy, ale pojawił się Izmael. zdrowy, młody chłopak, który rósł na mężczyznę. Ale przyszła ta chwila, kiedy zrozumiał, że to nie syn obietnicy. Zjawił się Izak. I automatycznie Abraham mógł teraz wreszcie położyć tą nadzieję w Izaku. Ale Bóg tego nie chciał. Bóg chciał, ażeby on stale ufał Bogu. Wiecie, my nie rozpoznamy, w czym mamy zaufanie. My nie widzimy do naszego serca, nie rozpoznamy to, które te punkty są, na których opieramy swoje życie. Gdybym kogokolwiek z was zapytał się, komu najwięcej ufasz, myślę, że wszyscy powiecie mi Bogu, Jezusowi. Ale życie wielokrotnie odkrywa coś, co jest wielkim zaskoczeniem. Coś, co może inni sądzą i mówią, widzicie, to jest jego wiara. Ale sami nie wiemy czasami, na czym opiera się to całe nasze życie. Jest to Jezus? Albo są to dary, które Jezus nam daje? To wie tylko Bóg. I dlatego on prosi Abrahama, aby położył na ołtarz Izaka. Mógł sobie to pozwolić, bo Izak nie był od Abrahama, ale był Boży dar. On go darował, on go też mógł zażądać z powrotem. A cała ta pointa, całe to, czym się skrywało, było właśnie w tym, aby pokazać Abrahamowi, pokazać nam wszystkim, potomkom wiary Abrahama, że Bóg chce, aby na pierwszym miejscu był on w naszym życiu. I wtedy, kiedy czyni tą rzecz Abraham, to Bóg w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. I w potomstwie twoim błogosławione będzie wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. To był ten decydujący zlom w życiu Abrahama. Może najtrudniejsza chwila. Ale chwila, która otwarła te niebieskie okna, aby zlewało się błogosławieństwo, które do dziś nie jest zatrzymane. My korzystamy z tego błogosławieństwa Abrahamowego. My, którzy należymy do wielu narodów świata. Izak jest tym doskonałym synem, obrazem Pana Jezusa. My nie doczytamy się, co robił Izak we swoim dzieciństwie. Nie wiemy tak samo, co Jezus robił w swoim dzieciństwie. Wiemy, że Ismael naśmiewał się z Izaka. Bracia naśmiewali się z Jezusa. Kiedy szedł Izak na górę Moria, nie czytamy, żeby się bronił, żeby się wspierał. Raczej to była droga milczenia. Podobnie jak Jezus, kiedy szedł na Golgotę. Abraham dawał kierunek swojej rodzinie, a Izak naśladował swojego ojca. Naśladował go we wszystkim. Nawet kiedy szedł do Egiptu, nawet wtedy, kiedy zaparł się swojej żony, we wszystkim Izak naśladował Abrahama. On nic nowego nie wymyślał. On nic nie tworzył nowego. Nawet wtedy, kiedy nie miał wody, to kopał studnie swojego ojca, aby mieć życiodajną wodę. Wszystko, co posiadał Abraham, należało Izakowi. Wszystko było jego. Abraham dorobił się tych rzeczy, a Izak to otrzymał jako darem. Wielokrotnie, kiedy czytamy Boże Słowo, to ono inspiruje nas do tego, abyśmy czynili jakieś wysiłki, aby być tak, jak Bóg sobie życzy, abyśmy byli, abyśmy czynili to, co Bóg chce. Sam apostoł Paweł w 7 liście do Rzymian mówi, Chcę czynić dobrze, ale nie mam sił. Pan Jezus powiedział: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winny, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje owoc, dlatego że beze mnie nic uczynić nie możecie. Abraham, Izak, ojciec i syn. Ten, który tworzy, a ten, który realizuje, napełnia. Może, nie wiem, czy zauważyliście tą kolejność. Trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie we mnie. Izak był częścią tego domu abrahamowego. Abraham widział swojego syna jako obietnicę, jako część tej obietnicy, którą Bóg mu darował. Było to połączone. Nie były to oddzielne rzeczy, ale były połączone. Ta wartość Izaka nie była w tym, co on czynił, ale tym, kim był w swoim ojcu. Ta nasza wartość nie jest w tym, co czynimy, ale w tym, kim jesteśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ten wielki zlom, który nastał właśnie wtedy, kiedy Abraham był ochotny ofiarować, ten jest właśnie obrazem tego, co stało się na Golgocie, co pozwoliło nam, abyśmy zyskali wartość syna i córki Bożej. Przed wielu laty spotkałem się z jednym bardzo zdolnym muzykiem, który grał z tymi naszymi czeskimi najpopularniejszymi śpiewakami, ale w jakimś czasie poznał Jezusa. Grał na saksofonie, na tych instrumentach. Kiedy do jego życia wstąpił Jezus, wiele rzeczy zaczęły się zmieniać. I zrozumiał, że zmieni się i jego praca, dlatego że nie chciał dalej kontynuować taki sposób wyżywienia. Ale saksofon był dla niego wszystkim. Był dla niego życiem. Ale kiedykolwiek wziął ten saksofon, aby zaczął grać, zaczęły się mu przypominać wszystkie te stare rzeczy. Czuł, że właśnie ten saksofon jakoby go odprowadzał od Boga. Ciągło go to do tego starego świata, w którym on już nie chciał być. Nie wiedział sobie rady. Szedł za pastorem i pytał się go, co ma robić. I wtedy ten pastor mówi mu: połóż ten saksofon na ołtarz. Jezus jest ważniejszy. Bóg się potroszczy o ciebie. Zatroszczy się. On jest tym dobrym ojcem. Nie było to dla niego łatwe, ale dlatego, że Jezusa bardzo kochał i chciał z nim mieć bliską społeczność, zdał się tego, co miał najmilsze w swoim życiu. Po 2 latach Bóg mu powiedział: weź ten saksofon i dołącz do grupy uwielbienia. To był nowy saksofon. To nie był ten stary. Ten stary był ofiarowany. Ten nowy żył dla Boga. Bóg jest miłosierny ojciec, ale czasami chce po nas coś podobnego. Jemu zależy na tym, abyśmy miłowali najwięcej Boga. Uświadamiam to sobie, że są rzeczy, które miłuję, które mam rad, które mi się podobają. Ale tak jak brat na początku powiedział, dopóki będziemy żyć tutaj w tym ciele, będzie to ta walka o to, co będzie na pierwszym miejscu, co będziemy składali na ofiarę z miłości do Boga, dlatego że sobie będziemy uświadamiali, że to Boże błogosławieństwo jest o wiele cenniejsze, aniżeli te rzeczy, które możemy zyskać własnymi zdolnościami. Izak był więcej błogosławiony niż Ismael. Amen. Za chwilę będziemy się modlić. Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby mówił do naszych myśli, do naszego serca. Jeżeli mamy tą odwagę, pytajmy się Boga, Boże, jeżeli Ty widzisz do mojego serca, co jest najważniejsze dla mojego życia? Co najwięcej miłuję? Czego bym miał się zrzec tylko dlatego, aby Tyś był bliżej w moim życiu, w moim sercu? Powstańmy do modlitwy.